Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Cześć. Dziś kontynuujemy temat empatycznego przywództwa, a właściwie mojej subiektywnej oceny tego, czym jest empatyczne przywództwo, jak je rozumiem. W poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o takich dwóch aspektach empatycznego przywództwa. Po pierwsze, namawiałem Was do tego, żebyście odpowiedzieli sobie na pytanie, ilu Waszych menedżerów widzi siebie dzisiaj w tej roli, ilu menedżerów rozumie rolę lidera w organizacji, tego szefa zespołu, czy też szefa wszystkich szefów, czy też menedżera, który pod sobą ma kilku liderów, nie oszukujmy się, że większość organizacji jest hierarchiczna. I ilu z nich w kontekście tego bycia liderem, to czerpanie radości, zdawania radości innym, chce tym liderem być. Mówiłem Wam o tym, że ten leadership nie zaczyna się od why, tylko zaczyna się od czy ja chcę, widzę siebie w tej roli. Ja stawiam taką hipotezę, tak jak mówiłem, nie mam na to żadnych badań, ale z mojego doświadczenia może się tak powiedzieć, this is my professional judgment, tak? Tak, 20-30% menedżerów została powołana na siłę i w ogóle nie widzi się w tej roli i udaje, że spełnia się w tej roli i chce po prostu grać. Dlatego dla mnie przywództwo w organizacji nie zaczyna się od zrobienia misji, wizji, tylko zaczyna się od odpowiedzi na pytanie, ilu Twoich menedżerów widzi siebie dzisiaj w tej roli. Być może jest ktoś, kto nie chce być menedżerem, na siłę jest, męczy się w tej roli lub się nie nadaje. I to nie znaczy, że ja tę osobę chcę wyrzucić, tylko wielokrotnie przekonałem się, że ktoś spełnia się bardziej w roli specjalisty, a nie menedżera, a wiecie, został powołany na to stanowisko z uwagi na to, że był najlepiej procesującym, najbardziej wydajny czy najbardziej sprytnym pracownikiem, tak? Zwłaszcza w sprzedaży tak jest, no ale w IT również, tudzież w większości zespołów, jak już tak zacząłem szukać po branżach. Drugie pytanie. I temu poświęciłem część drugą, jak rozumiem empatyczne przywództwo, to jaka jest perspektywa pracowników, gdzie przybliżyłem Wam badania, które przeprowadziliśmy wspólnie z Open Field 2021, gdzie dość szczegółowo powiedziałem o 7 oczekiwaniach pracowników względem pracodawcy, czyli względem zarządu, względem właściciela firmy, względem CEO oraz 10 oczekiwaniach pracowników względem swojego bezpośredniego przełożonego. I o ile to jest ważne, to mówiłem, że w Polsce mamy około 32% rotacji pracowników w skali roku, czyli 1/3 pracowników odchodzi z miejsca pracy rok do roku. No ciągle sytuacja u nas jest dużo lepsza niż w Stanach, w Kanadzie, czy też w Singapurze, Australii. Według badań McKinsey'a tam 40% pracowników zakłada, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy, nie 12. Ale my w Polsce mamy rotację około 32-33% osób odchodzi z miejsca pracy rok do roku. Przy czym od nisko ocenianych liderów, tych, którzy dostają w skali NPS-owej 0,6, aż 62% osób deklaruje, że odejdzie z pracy, to mówiłem w części drugiej odcinka, jak rozumiem empatyczne przywództwo. Dziś część trzecia, czyli moi drodzy, pozwólcie, że zapowiem odcinek 46. 46. Jak rozumiem empatyczne przywództwo, część trzecia. I dziś spróbujemy sobie odpowiedzieć na trzecie pytanie, bo ja uważam, że budując empatyczne przywództwo w organizacji, ty jako CEO z twojej perspektywy powinieneś zadbać o nieprzypadkowe przywództwo właśnie empatyczne na każdym szczeblu zarządzania, zwłaszcza najbardziej zaniedbani są menedżerowie najniższego szczebla, ten first line management, którzy 90% z nich na pytanie, jak motywujesz ludzi, odpowiada jak to jak normalnie. I dziś odpowiemy sobie na pytanie, jak zbudować poczucie przynależności. Dlaczego ten temat jest taki ważny? Dlatego, że pozwólcie, że przypomnę, wiem, że mówię to z czwarty raz, ale według tych badań McKinsey'a, które przytaczałem wielokrotnie, badania z września 2021, zrobione na próbie 4924 osoby w Australii, Kanadzie, Singapurze, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, trzy najważniejsze powody, dla których ludzie odchodzą z pracy, to jest po pierwsze, nie czują się doceniani, po drugie, z powodu bezpośrednich przełożonych i po trzecie, ponieważ nie czują, they didn't feel a sense of belonging at work. Dosłownie jest to w ten sposób napisane, czyli nie czują poczucia przynależności do tej pracy, do tego miejsca. Po prostu nie byli w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie na samym początku, czy to jest miejsce dla nich, czy to jest miejsce, w którym czują się, że są potrzebni, że przynależą. To jest to takie poczucie przynależności. Dlaczego ta rotacja w większości, nie wiem czy wiecie, ale połowa ludzi odchodzi z pracy w pierwszym roku. W ogóle prawdopodobieństwo odejścia, tak jak mówiłem w jednym z odcinków, 47% osób, które dopiero co zaczęły swoją pracę, deklaruje, że odejdzie z pracy. Jest to związane z tym, że dużo jest, a powiem wprost, dobra, ściemy na rozmowach rekrutacyjnych, to ja często mówię, że rozmowa rekrutacyjna jest jak pierwsza randka, tak? Pracodawca próbuje pokazać się z jak najlepszej strony i pracownik próbuje się pokazać z jak najlepszej strony, do tego dochodzi stres, zwłaszcza wśród młodych ludzi. I po jakimś czasie okazuje się, no jednak nie zagrało, jednak to nie jest miejsce, w którym chciałbym pracować. I uważam, że główna przyczyna jest to, że te filmy są takie szare, są takie nietożsame, nie mają tej tożsamości, tej wyrazistości, o której wielokrotnie mówiłem, która jest bardzo istotna, która właśnie daje możliwość podjęcia ludziom decyzji, tak, to jest moje miejsce lub nie, kompletnie tu nie pasuje, nie będę się tutaj zatrudniał, bo this is not my cup of tea, jak to się mówi, czyli to nie jest to miejsce, którego ja szukałem, to nie są te wartości, z którymi ja się utożsamiam i to nie jest ta praca, w której będę czuł się spełniony i to nie jest ten zespół, to nie jest ta firma, do której chciałbym przynależeć. Przy czym zadaję sobie takie pytanie, ile firm podczas właśnie rekrutacji stara się uczciwie i w sposób otwarty opowiedzieć, jak w tej firmie jest, jakie ona ma plusy i przede wszystkim jakie ma minusy. Ja uważam, że to wbrew pozorom, ja wiem jak to brzmi, ale będzie bardziej przyciągało ludzi, jeśli trochę postraszymy, jeśli opowiemy o złych stronach tej organizacji. Chodzi o to, żeby ludzie świadomie podjęli decyzję, że chcą tu spróbować albo chcą tutaj być. To są te firmy, które wartości są nie tylko na ścianie, ale które wartości są reprezentowane przez menedżerów, przez pracowników każdego dnia, czyli sposób, w jaki współpracujemy ze sobą na co dzień. I te wartości i ta misja, ta wizja są pokazywane podczas takich spotkań rekrutacyjnych, dbamy o to podczas onboardingu, żeby ludzie po prostu mieli poczucie, że znaczy, mieli możliwość podjęcia decyzji, czy chcą tu być, czy nie. Tak jak ja się zatrudniałem w GE kiedyś, o Jezu, kiedy to było bardzo dawno i po prostu miałem miesiąc bardzo intensywnego onboardingu. Większość czasu rozmawialiśmy o wartościach, mój HR business partner bardzo o mnie zadbał. To jest ekstra liga, nie? Jakbym miał tak teraz powiedzieć. Nie tylko dostałem, wiecie, jak to w większości firm, karteczkę, czy onboarding package z pięknymi prezentami, tylko po prostu przez cały miesiąc mój HR Business Partner dbał o to, żebym ja to po prostu rozumiał, nie? I nie odpuścił później. I feedback, który dostawałem wielokrotnie, kiedy źle się zachowywałem jako menedżer, również był na wartościach. Również, kiedy dobrze zachowywałem się jako menedżer. Także to było dla mnie ekstra liga, akurat świetnie trafiłem, więc znam te firmy, w których, a właściwie tak, te firmy, bo oprócz dziś znam kilku jeszcze naszych klientów, które po prostu poświęciły nie miesiące, ale lata, żeby firma była wyrazista. I to poczucie przynależności, jak mówiłem wielokrotnie też o piramidzie Maslowa, mamy potrzeby fizjologiczne, pierwszy poziom potrzeby poczucia bezpieczeństwa, drugi poziom i potrzeby przynależności, trzeci poziom. Uważam, że to jest coś, gdzie można się genialnie wyróżnić, przy czym namawiam was do tego, żeby budować poczucie przynależności i do zespołu, czyli uczyć lidera tego zespołu, żeby budować poczucie przynależności do tego konkretnego zespołu, a dopiero później do firmy. Dlaczego? Bo tak jest po prostu łatwiej. Łatwiej jest, mówiąc wprost, zlojalizować pracownika do zespołu niż do firmy. No plus jest taki, że jeżeli chcemy, żeby automatycznie pracownik, który przynależy do zespołu, przynależał do firmy, no musimy zadbać o to, żeby liderzy czuli się częścią tej organizacji. Wiem, jak to brzmi. Wiem, jakie to jest oczywista oczywistość, natomiast to po prostu działam. Przy okazji mówiłem wam w tym odcinku o empatii, że 20-30% ludzi nie widzi siebie w roli lidera. Jeszcze raz powtarzam, to jest moja subiektywna ocena na podstawie tego, co widzę, co widziałem w organizacjach. Natomiast ja też uważam, że około połowie liderów zdarzyło się o tej organizacji źle powiedzieć do swoich ludzi, więc bardzo istotne jest, żeby menedżerowie, kierownicy, liderzy no czuli się odpowiedzialni. To jest to, co też mówiłem. Rozumieli swoją rolę, rozumieli, czego od nich się po prostu wymaga w kontekście tego przywództwa, o którym mówiłem, czyli umiejętności podłączania ludzi do kontekstu biznesowego. I przyszłość organizacji, tak mi się wydaje, że będzie. Nie jestem alfą i omegą i dzisiaj coś ciężko, coś trudno przewidzieć, ale ja bym postawił na Network of Teams, czyli takie zespoły, ekosystem zespołów z liderem, niekoniecznie formalnym, o którym mówiłem, ale który ma stworzone swój kontekst jako zespół i ten zespół jest podłączony do kontekstu organizacji. Tak rozumiem nowoczesną hierarchię. Tak jak powiedziałem, ja jestem zwolennikiem organizacji hierarchicznych i to, że ludzie kombinują z innymi strukturami, głównie strukturami niedopowiedzianymi, nie wynika z tego, że te organizacje hierarchiczne się nie sprawdzają, tylko po prostu po łebkach, za przeproszeniem, budujemy zaufanie, szacunek, właśnie wartości, właśnie zachowanie, właśnie ten purpose, właśnie misję, właśnie wizję, właśnie kulturę organizacyjną. Dopiero na czwartym poziomie są potrzeby uznania i na piątym potrzeby samorealizacji. Nie muszę tutaj pewnie dodawać, że piramida Maslowa działa tak, że potrzeby niższego rzędu są fundamentem do potrzeb wyższego rzędu, czyli bez potrzeby przynależności możemy dawać ludziom benefity, jakie chcemy, ale i tak nie zbudujemy no właśnie tej przynależności, tej lojalności w dłuższym okresie ludzi do zespołu, czyli przynależność do grupy, potrzeby akceptacji, przyjaźni, miłości. No nikt tutaj nie mówi o miłości w organizacji, ale chodzi o to, żeby empatyczne przywództwo to jest takie, w których stworzyliście warunki, w którym ludzie mogą podjąć decyzję, to jest mój zespół, to jest moja grupa, do tej firmy chcę przynależeć, przy czym mówię, łatwiej jest budować poczucie przynależności do zespołu niż do firmy. Jak to zrobić, żeby nie było, że to, wiecie, tylko przegadane? Tak jak jeden z prezesów banku, którego bardzo cenię, jak się go zapytałem, dlaczego on chce pracować z mniejszą firmą doradczą, on mówi, że ma dość już takiej doradztwa, dobrze ci radzę, zrób jak uważasz. Więc żeby nie było, że bez konkretów, słuchajcie, empatyczne przywództwo dla mnie składa się z trzech elementów. Po pierwsze, jako CEO musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, ilu twoich menedżerów widzi siebie w roli lidera dzisiaj? Ile osób rozumie odpowiedzialność, że jest dla ludzi, że ma być efektywna, że ma stwarzać angażujące, efektywne środowisko pracy i to jest taka rola i podjął świadomą decyzję, że chce tutaj być i że chce być tym liderem. Numer jeden. Numer dwa, zrozumienie perspektywy pracowników, czego ludzie oczekują od firmy, czego ludzie oczekują od lidera, jak go dzisiaj oceniają w tym kontekście, jak ja mogę się tutaj rozwijać. Bardzo ważna jest autodiagnoza i taka refleksja. I numer trzy to jest stworzenie warunków, w których ludzie mogą podjąć decyzję, czy chcą być w tym zespole lub nie, bo to jest bardzo ważne, żeby nie brać do zespołu ludzi, którzy nie utożsamiają się z wartościami tej tego zespołu, czy też firmy, zasadami współpracy, regułami, relacjami, jakie istnieją w tym zespole. Po prostu nie, tak, bo taka osoba do zespołu nie będzie pasowała. I będąc uczciwym liderem, ja dokładnie pokazuję takie ramy i pracuję nad refleksją tożsamościową i strategiczną. I ta trzecia zasada empatii, o której ja mówię why, how i z kim. Chodzi o to, że jako menedżer poszedłeś pod prąd i nie podchodzisz stereotypowo, mówiąc ludziom, jak mają pracować, tylko stworzyłeś warunki, w których organizacja ma nadany sens istnienia, to jest rola dla zarządu. Menedżerowie budują poczucie przynależności do tego sensu istnienia, ale budując poczucie przynależności do swojego zespołu oraz do firmy w takiej kolejności. I ludzie przychodzą, ponieważ im zależy, ponieważ chcą być częścią tego kontekstu biznesowego. Tak jak mówiłem wielokrotnie, przeczytajcie sobie książkę o Netflixa, kiedy regułą jest brak reguł, kiedy kontekstem biznesowym jest to wszystko, co robisz lub dobrze dla Netflixa. Tak, to jest bardzo ciekawe i to jest cholernie pod prąd. Ale wracając do tego, w jaki sposób ja mogę stworzyć warunki do tego, żeby ludzie mogli podjąć tę decyzję, to jest przywództwo przez kontekst, a nie przez kontrolę. Czyli mocno i autentycznie pracuję nad sensem istnienia, buduję poczucie przynależności do tego sensu istnienia i stawiam na selekcję. Powiedziałem już wielokrotnie, że to jest niehumanitarne. Przez większość ludzi, którzy podchodzą stereotypowo do zarządzania, jest to niehumanitarne, że ja mam selekcję przeprowadzać. W moim podejściu do selekcji wygląda to tak, że zarówno członek zespołu, jak i menedżer podjęli decyzję, czy chcą ze sobą pracować, ale podjęli ją znając zasady tej współpracy. Zobaczcie, jakie to jest proste i tutaj mówię o fundamentach, czyli ja bym was namawiał do tego, żeby tworzyć refleksję strategiczną i tożsamościową na poziomie i zespołu, będę to nazywał kontekstem zespołu i firmy, kontekstem biznesowym. Jak to zrobić? Ty jako CEO siadasz ze swoimi kolegami, koleżankami z zarządu, z top managementu i odpowiadasz sobie na 5 pytań po to, żeby mieć misję, wizję, strategię, cele strategiczne i wartości. To są te fundamenty, które ludzie myślą, że nie działają, dlatego że w pogoni za biznesem nie odrabiają zaległości w kontekście jednym z najważniejszych, których organizacja została stworzona, czyli dlaczego istniejemy lub co wierzymy, misja, pytanie numer jeden. Drugie, do czego dążymy, wizja, żeby ludzie wiedzieli, czy chcą iść za tobą, czy chcą iść w ogóle w kierunku, w którym ta firma podąża, tak? Jak realizujemy wizję, strategia jasna dla wszystkich. Ja tutaj często mówiłem o Collinsowym i strategii Jerza, w czym chcę być najlepszy na świecie, w czym mogę być najlepszy na świecie, co jest moją największą pasją, na czym mogę zarabiać największe pieniądze. Jak to zmierzymy? Jasne cele strategiczne. Ludzie muszą wiedzieć, jakie są liczby. I ostatnia rzecz, jak chcemy współdziałać ze sobą, żeby zrobić wartości. I zbudowanie poczucia przynależności musi być, kochani, do czegoś. Dlatego ja namawiam, że na poziomie top managementu siadasz, trwa to od 3 do 6 miesięcy, to trzeba zrobić poważnie. I odpowiadasz sobie na 5 pytań, żeby zrobić misję, wizję, strategię, cele strategiczne i wartości. O tym mówiłem już w kilku odcinkach i większość organizacji ma misję, ma wizję, ma wartości, natomiast zostało to zrobione przez ten 1% ludzi w organizacji, czyli top management, i zakomunikowane najczęściej raz, a później oddane do HR-u. I powiedziane jest temu HR-owi, teraz zrób, żeby ludzie tym pracowali. Co robi najczęściej HR? Kupuje za grube pieniądze szkolenia dla liderów, w jaki sposób oni mają z tymi wartościami pracować. A ja mówię, trudniejsza droga jest taka, żeby odpowiedzieć sobie na te 3 pytania pierwsze. Czy ja chcę być właśnie w kontekście tych wartości, w kontekście tej misji, w kontekście tej strategii, w kontekście tej wizji, liderem w tej organizacji? Jeśli chcę być tym liderem, czy znam swoje słabe, mocne strony w kontekście tego, czego oczekują ode mnie pracownicy? I jeśli chcę być tym liderem, to czy potrafię podłączyć ludzi do mojego zespołu i podłączyć ten zespół do strategii firmy? Bo chodzi o to, żeby właśnie ten ekosystem zespołów realizował strategię firmy. No po to ta firma istnieje, tak, żeby dążyć w jakimś kierunku, i po to menedżerowie są w organizacji, żeby powodować, żeby ludzie utożsamiali się z kontekstem biznesowym tej organizacji. I ja uważam, że podłączanie ludzi bezpośrednio do misji, wizji jest drogą na skróty i nie zawsze działa lub prawie nigdy nie działa, dlatego bardzo ważne jest, żeby twoi menedżerowie na każdym szczeblu brali tę misję organizacji, wizję, strategię i tak dalej i zamieniali na swój kontekst. Czyli jak kiedyś mówiliśmy o tym, że kaskaduje się cele strategiczne, to dzisiaj mówię, kaskadujemy misję, kaskadujemy wizję, kaskadujemy cele, kaskadujemy wartości. W jaki sposób? Jak przed chwilą mówiłem, CEO z swoim top managementem odpowiada na 5 pytań, o których powiedziałem wcześniej. Tak, każdy menedżer zespołu odpowiada na 4 pytania. Pierwsze z nich, jaka jest nasza rola w firmie, naszego zespołu w kontekście realizacji kontekstu tej firmy? Specjalnie powiedziałem kontekst. Chodzi o to, że pamiętacie definicję przywództwa, umiejętność podłączania ludzi do kontekstu biznesowego, do tej misji, wizji, celów. Jeśli chodzi o przyszłość organizacji, większość ekspertów o tym mówi, że firmy będą zmierzać właśnie w kierunku network of teams, współpracujących ze sobą zespołów z liderami, którzy potrafią właśnie ten zespół stworzyć, który partycypuje w realizacji strategii. Lojalność pracowników jest dziś większa w stosunku do takiego zespołu, lidera, więc ważne, by świadomie przewodził. Jeszcze raz, jaka jest nasza rola w firmie w kontekście realizacji strategii tej firmy? Słuchajcie, to jest takie pytanie, w którym ten lider, ten menedżer musi tę strategię znać, musi się z nią identyfikować, tak? Musi ją bardzo dokładnie rozumieć, on musi rozumieć cele strategiczne, on musi rozumieć misję tej organizacji, on musi rozumieć jej wizję. I ja wiem, że gadam tutaj o fundamentach, ale sprawdź ilu menedżerów średniego, najniższego szczebla w ogóle pamięta, jaka jest misja organizacji. Druga rzecz to jest stworzenie mini-misji w zespole i to jest bardzo fajne. Nie znam zespołu, który nie chciałby mieć takiego zaśpiewu. Dlaczego działamy jako zespół? Pamiętacie, że na poziomie organizacji zadajemy sobie na pytanie, dlaczego istniejemy lub w co wierzymy, a tutaj jest po prostu takie pytanie, dlaczego działamy jako zespół? Trzecia rzecz to jest, jak wspieramy cele strategiczne, czyli jakie cele powinniśmy mieć jako zespół, by wspierać cele strategiczne. Zobaczcie, że lider takiego zespołu nie robi sobie silosu ze swojego zespołu, mówi, jakie powinniśmy mieć cele, tylko jakie powinniśmy mieć cele, żeby wspierać cele strategiczne firmy. I ostatnia rzecz, jak w kontekście tych wartości, zachowań powinniśmy współdziałać w tym zespole. Czyli traktujemy zespół jako jednostkę, który ma swój kontekst, swoją minimisję, swoje cele, swoje reguły, relacje, ale nie w oderwaniu od tej rzeczywistości całej firmy. I my do tego stosujemy takie narzędzie 5R. I tak jak powiedziałem, nie bez kozery, nie mówię wam w kontekście tego empatycznego przywództwa, że od tego się zaczyna. Bo zaczyna się od pytania, ilu twoich menedżerów widzi siebie w tej roli? 2. Czy rozumiecie perspektywę pracowników, czego oni oczekują? Być może w waszej firmie oczekują czego innego. Nie sądzę, ale czy w ogóle pochyliliśmy się nad tym, a nie na skróty idziemy i dajemy ludziom te benefity? Jeszcze raz mówię, benefity nie są niczym złym, ale są tylko dodatkiem do szacunku, do zaufania, do współpracy, do zespołu, nie? Do tego, do czego ludzie przychodzą, do poczucia przynależności. I to narzędzie 5R to jest takie sprytne narzędzie, którego mnie nauczył mój mentor Klaus Petersen. Jest nawet nagrany o tym odcinek, czyli wyobraź sobie, że każdy twój menedżer stworzył takie warunki funkcjonowania zespołu, w którym każdy zespół ma nadany kierunek, czyli cele, które powinniśmy brać pod uwagę na co dzień długoterminowo, oczywiście w kontekście celów firmowych. Ramy, czyli strukturę, w ramach której powinien pracować zespół, zakres produktowy, grupy klientów, segmenty, struktura organizacyjna, zakres obowiązków, regulaminy itd., itd. Trzecia rzecz to są role, czyli jaką rolę powinni grać współpracownicy, członkowie tego zespołu, jakie powinien rolę grać szef tego zespołu i na przykład jego szef. 3-4 proste punkty, jakie na przykład dbam o bezpieczeństwo, podnoszę swoje kwalifikacje, wspieram misję, wykonuję zadanie w terminach, podnoszę rękę, gdy widzę problem lub buduję bezpieczne, motywujące, angażujące środowisko pracy. Znowu wiem, jak to brzmi infantylnie, ale wiele firm rozwala się po prostu właśnie na takich fundamentach. Czwarta rzecz to są reguły, reguły postępowania, które zapewniają spójność realizowanych działań. I piąta rzecz to są relacje, relacje, które budują atmosferę zaufania, wsparcia i pracy zespołowej. I to narzędzie 5R to jest nic innego jak zwykła kartka papieru, gdzie każdy twój menedżer nauczony tego narzędzia, siadę ze swoim zespołem raz do roku, to jest ten moment, w którym już mamy ten budżet, już mamy tę strategię, mamy refleksję w kontekście tej misji, wizji i po prostu uspójnia, przepraszam. Sam się z siebie śmieję, ale dobra, niech idzie, nie będziemy tego kasować. Uspójnia po prostu i prowadzi ten zespół w kierunku organizacji, siadając z nimi, robiąc pięcia. Oczywiście, no nadmienię tutaj, że to nie jest tak, że on robi to w domu czy w zaciszu swojego gabinetu i przychodzi do ludzi, zrobiłem, ustaliłem kierunek, ramy, role, reguły, relacje, tylko po prostu przy pełnej partycypacji zespołu. Na samym początku to nie jest takie łatwe, ale ludzie się bawią w to, wymyślają sobie minimisje w tym kierunku, cele zespołu, które są jasno skorelowane z celami firmy. Ramy to jest po to, żeby ludzie wiedzieli, co robić w tym zespole i czego nie robić. Tak? To jest inspiracja ze sportów zespołowych. Role to po prostu, to nie są role, zakres obowiązków na stanowisku pracy, nie rola per Kowalski, tylko rola per miejsce w organizacji, czyli rola pracownik, rola lider. To wszystko po to, żeby ludzie nie musieli się niczego domyślać po prostu, tak? I taki lider siada ze swoim zespołem i zadaje, żeby przygotować się do takiej pracy, zadaje proste pytania zespołowi. Niech zespół partycypuje, niech zespół też podejmie decyzję, czy chce po prostu to robić, czy chce w tym być. Wyobraź sobie każdego ze swoich menedżerów, bezpośrednich przełożonych pracowników, niezależnie od tego, jaką macie strukturę. Wiecie, menedżer siada ze swoimi liderami, każdy lider siada z pracownikami i tak dalej, i przechodzą na przykład przez takie pytanie. Czy jako zespół chcielibyśmy mieć swoją misję, wizję, wspólne cele, nie? Pytają normalnie pracowników. Jaka jest rola naszego zespołu w kontekście całej organizacji? Dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do tej firmy? Ja uważam, że to spotkanie powinno być bardzo luźne z pracownikami i po prostu powinna być to rozmowa, a nie żaden warsztat, chociaż nazywam to refleksją zespołową, czyli pierwsze pytanie, czy jako zespół chcielibyśmy mieć swoją misję, wspólne cele, coś, co nas spaja? No, ja nie znam zespołu, który powiedziałby, że nie. Jaka jest rola naszego zespołu w kontekście realizacji strategii tej firmy? Nie, oczywiście musi mieć przygotowaną strategię. Dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do tej firmy? To jest bardzo fajne pytanie, które mocno otwiera pracowników, nawet jak mówią, i tego już teraz nie ma. Ja się zdecydowałem dołączyć, dlatego że tu była taka super atmosfera i tego już dzisiaj nie ma. Czwarte, co daje wam bycie członkiem naszego zespołu? Nie tylko firmy, naszego zespołu. Co powoduje, że czujecie się spełnieni w pracy? Co nas buduje, a co nas frustruje? Dlaczego działamy jako zespół? Wyobrażam to sobie, nie wiem, jako rzecz, którą można zrobić w parku, na pizza day, na luźnym spotkaniu, takim 4, nawet 8-godzinnym lidera z zespołem, żeby po prostu zrobić taką refleksję i odpowiedzieć sobie na kilka takich pytań. I w tym kontekście powstanie właśnie to, co mówiłem, Network of Teams, każdy z liderów podłącza pracowników do kontekstu biznesowego organizacji i stwarza warunki do tego, żeby była selekcja w organizacji, żeby zarówno pracownicy, jak i liderzy mogli podjąć decyzję, lider chcę ciebie w zespole, tak, a pracownik, ja chcę być w tym zespole, który działa w oparciu o taką minimisję, o takie cele, o takie reguły i takie relacje. I to jest ta empatia, o której mówię, to jest nic innego jak stworzenie sobie warunków do tego, by ludzie mogli podjąć decyzję, czy chcą tutaj być, czy chcą dawać siebie coś więcej niż tylko przychodzić do roboty, robić nudne zadania, czy pasuje im ta perspektywa zespołu. I ta minimisja, o której ja mówię, ta perspektywa zespołu będzie coraz ważniejsza, dlatego że trudno jest dzisiaj podłączyć ludzi bezpośrednio do misji organizacji. I reasumując już tę trzecią część, te wszystkie trzy części w kontekście empatycznego przywództwa, czyli tego, jak ja je rozumiem, lub tego, jak ja je rozumiem, to trzy pytania, które powinieneś jako CEO zadać swoim menedżerom. Po pierwsze, ja lider, czy chcę być w tej roli? Oczywiście to powinno się robić w kontekście kontekstu biznesowego, czyli jest ta misja, jest wizja, są wartości, jest strategia, są cele strategiczne i każdy musi podjąć decyzję, czy chce być w tej roli. Dwa, czy twoi menedżerowie rozumieją perspektywę pracowników? Trzy, w jaki sposób zbudują poczucie przynależności do swojego zespołu i później do organizacji. Także ja też namawiam, być może będzie to niepopularne, co powiem, że bardzo mocno lojalizuję pracowników do tego, by nie odchodzili z firmy, perspektywa samego zespołu. Nie? Także nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu podłączycie wszystkich pracowników do misji, wizji, ale chodzi o to, żeby ten lider potrafił budować to środowisko pracy, w którym ludzie podjęli decyzję, czy chcą tutaj być, czy po prostu przynależą. Jest to ten środek piramidy Maslowa, w mojej ocenie zapomniany. Nie? Czyli ja jako lider, czy chcę być w tej roli, czy rozumiem perspektywę pracowników, w jaki sposób zbuduję poczucie przynależności do tego konkretnego zespołu, a później do firmy, why, how i z kim. To są trzy tak naprawdę pytania, jakie powinieneś zadać swoim menedżerom. I taka empatia, dla mnie takie cechy, którymi charakteryzuje się empatyczny lider, to jest, on zna swoje mocne i słabe strony, na przykład w kontekście tych 10 oczekiwań względem pracowników. Szanuje innych ludzi niezależnie od poglądów, niezależnie od tego, co ze sobą przynoszą, niezależnie od tego, w co wierzą. Wierzy w why organizacji. To znaczy, że ja sobie dzisiaj nie wyobrażam lidera, który ma podłączyć ludzi do realizacji strategii firmy, czy też kontekstu biznesowego, który nie wierzy w ten kontekst biznesowy. Czwarta rzecz, dopasowuje zespół do kontekstu, czyli mówi, że kontekst jest po prostu czymś, na czym polegamy. Piąta, buduje poczucie przynależności. Szósta, bardzo ważna rzecz, ponieważ 90% menedżerów motywuje normalnie i zarządza przez trzymanie kciuków, nie wstydzi się, że nie wie. I ostatnia rzecz, czerpie radość z dawania radości innym. I dla mnie taki lider, jak kiedyś mówiłem w kontekście oceny takich ludzi, gdzie mamy W plus U razy P, czyli wiedza plus umiejętności razy postawa, podstawcie sobie tutaj od 1 do 10, to ta postawa to jest osoba, która po prostu chce być liderem, rozumie perspektywę pracowników, czerpie radość z dawania radości innym i stworzyła warunki do tego, żeby ludzie mogli podjąć decyzję, czy chcą tutaj być, czy nie. Ale to wymaga, tak jak powiedziałem wcześniej, nieszablonowego podejścia do leadershipu, nie, że to jest tylko cechy charakterystyczne, nie, że tylko miękkie umiejętności, nie, że tylko umiejętność zarządzania stresem, ale też konkretne, twarde rezultaty, takie jak mówiłem, stworzenie warunków do tego, żeby ludzie mogli podjąć decyzję, jasna misja organizacji, minimisja każdego zespołu, cele strategiczne wsparte celami zespołowymi, wartości i zachowania wsparte regułami i relacjami na poziomie zespołów i w ten sposób szczebel po szczeblu podłączamy ludzi do strategii organizacji. Dlaczego warto tak robić? Dlatego, że ludzie są fantastyczni. Nie musimy zmieniać, nie musimy po prostu dąsać się na to, że ludzie połapali się, że mogą wybierać dzisiaj pracodawcy, tylko przewodzić trzeba inaczej, czyli zakwestionować status quo i nie robić, wiecie, tak jak inni, czyli przez trzymanie kciuków. I wtedy, tak jak powiedział Łukasz Kruczek, ten akronim słowa Team Together Everyone Achieves More, bo jesteśmy zwierzętami stadnymi, jak to powiedział Sinek. Potrzebujemy przynależeć do organizacji. Jedną z najgorszych rzeczy, jaką można ludziom zrobić, to odrzucić ich od zespołu, na którym ich zależy. Jest to jeden z największych powodów do stresu dla człowieka. I większość organizacji jest bardzo, tak jak powiedziałem, szara, to znaczy nijaka, to znaczy te fundamenty, o których ja mówię, są jakoś spisane na ścianie, wiszą i nie ma tam autentyczności w tym kontekście. Dlatego uczcie swoich menedżerów stwarzać warunki do tego, by ludzie mogli podjąć decyzję, czy chcą tutaj być, czy nie. Ja nie znam łatwiejszego narzędzia jak 5R, gdzie robimy kierunek, który składa się z minimisji, celów, ramy, czyli co ten zespół robi, co nie, role, czyli jak zachowują się członkowie tego zespołu i jaka rola jest lidera, reguły, relacje, przy czym jeszcze raz ważna rzecz, żeby to było wspólnie zrobione, żeby ludzie mieli wpływ na to, jaka jest właśnie ta misja tego zespołu, jaki jest ten zaśpiew. I tak niewiele i aż tak dużo do tego, żeby stworzyć ponadprzeciętny leadership. Podsumowując, empatyczne przywództwo to jest numer jeden, czy ja jako lider chcę być w tej roli, w tej konkretnej firmie, która ma taki kontekst. Dwa, czy rozumiem perspektywę pracowników, jakie mają 10 oczekiwań względem mnie i czy na przykład przeprowadziłem autodiagnozę, najlepiej pytając ich o to, jak mnie oceniają i robiąc autorefleksję samemu. czyli jak ja reprezentuję, znaczy jakie są moje mocne strony, jakie są słabe strony, co muszę poprawić i trzy, czy stworzyłem tak kontekst mojego zespołu, który opiera się na tej minimisji, celach, ramach, regułach i relacjach. I to jest właśnie ta empatia i tak ja ją rozumiem i moim zdaniem przyszłość należy do firm, które potrafią nauczyć swoich liderów, menedżerów na każdym szczeblu przywództwa nieimprowizowanego, przywództwa opartego na świadomym podejściu do ludzi, ponieważ ona wie, eksperymentuje, ale najpierw szukamy ludzi, którzy chcą być liderami tutaj i dopiero później uczymy ich, w jaki sposób za pomocą sprytnych narzędzi stworzyć środowisko pracy, w którym ludzie nie mogą doczekać się poniedziałku. Jeśli chodzi o empatię, to jest, słuchajcie, na koniec taka opowieść. Jak pracowałem w gym, miałem okazję pracować z kilkoma japońskimi senseiami i ja całe życie nie rozumiałem, to jest w innym już kontekście, nie rozumiałem, jak standard i kaizen to są wspierające siebie rzeczy. No i jeden z senseiów takich japońskich wytłumaczył mi, że standard i kaizen to dwie strony tej samej monety. Standard jest podstawą do tego, żeby usprawniać proces, ponieważ bez standardu nie ma ulepszenia, nie ma tych kroków do przodu, nie ma eksperymentów, tylko jest improwizowanie, ponieważ ja nie mam co usprawniać. I tak samo, słuchajcie, w przywództwie empatia i efektywność to dwie strony tej samej monety. Empatia jest fundamentem do tego, żeby ludzie na przykład chcieli się zmierzyć, żeby ludzie chcieli być bardziej efektywni, żeby ludzie sami z siebie uczestniczyli w doskonaleniu, żeby ludzie nie oczekiwali gratyfikacji i podnosili rękę do góry, kiedy widzą problem i kiedy na przykład mają pomysł na to, jak go rozwiązać. I empatia jest podstawą do efektywności, jest podstawą do zdolności do adaptacji, bo zespół, który rozumie perspektywę, rozumie kontekst, rozumie, że musi być czujny, rozumie, że musi mieć wysoką zdolność do adaptacji, nie będzie miał problemu z tym, żeby pomierzyć się. Nie będzie miał problemu z analizą migławkową, gdzie co 3, co 5 minut są mierzone operacje, żeby nie dlatego, żeby udowodnić ludziom, że źle pracują, ale żeby dowiedzieć się, jak ja mogę zwiększyć efektywność. I o tej drugiej stronie monety, o efektywności, będą kolejne odcinki. Opowiem wam, jak przeprowadzić szybką transformację procesową. Nazywamy to Quick Transformation Program, po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby zrekompensować sobie wzrost kosztów takich jak ceny energii, surowców, wzrost kosztów pracy, ale o tym już w kolejnych odcinkach. Jeśli rzeczy, o których mówię, empatyczne przywództwo, efektywność, zdolność do adaptacji, szybkie transformacje, skuteczne projekty efektywnościowe są waszymi wyzwaniami, to zapraszam was już tradycyjnie na leanpassion.pl. Bezpłatna konsultacja. Zawsze możemy porozmawiać na temat tego, w jaki sposób i czy my jako firma możemy wam pomóc. Nic to nie kosztuje. Dzisiaj większość firm, większość menedżerów jest zainteresowana programami szybkich i skutecznych transformacji, gdzie gwarantujemy ROI pięciokrotnie do inwestycji. Są to takie transformacje, które trwają od 6 do 9 miesięcy, w których angażujemy zespół menedżerski, liderski z waszych firm, które przeprowadzają inicjatywy transformacyjne pod zespołach i dowożą naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki, nie tylko od strony finansowej, ale poprawy KPI-sów. Także leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. Do usłyszenia, do zobaczenia, moi drodzy. Cześć.